co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracodawcy mogą zawierać z przedstawicielami załogi, czyli związkami zawodowymi, pracownikami, pracodawcami, przedstawicielami po prostu załogi, porozumienia w celu ograniczenia negatywnych skutków kryzysu wywołanego koronawirusem. O tym, czego dokładnie dotyczą te porozumienia, rozmawiamy z Jerzym Łabońskim, okręgowym inspektorem pracy w Zielonej Górze. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Czego dotyczą te porozumienia najczęściej zawierane pomiędzy właśnie pracodawcami a przedstawicielami załogi?
Zakres porozumień, który jest zawierany, wynika z przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zakres porozumień jest różny. Tutaj dotyczy warunków do wykonywania pracy w okresie obniżonego, w czasie obniżonego przedmiaru czasu pracy, dotyczący warunków do wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego, wprowadzenia rozmaitego systemu czasu pracy. Więc tych rodzajów tutaj zawierających porozumień jest kilka możliwości, które, tak powiem, pracodawca może w tym momencie uruchomić i zawrzeć z przedstawicielem pracowników takie porozumienia. To z naszej statystyki wynika, że na terenie województwa lubuskiego w tej chwili do nas zgłoszono 545 takich porozumień. Ogólnie w tym 422 dotyczące właśnie warunków do wykonania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, 185 porozumień dotyczących warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju, 33 porozumienia dotyczące systemu równoważenia czasu pracy w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy i 187 porozumień o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę.
To te porozumienia są zawierane między związkami zawodowymi, Radą Pracowników czy po prostu załogą?
Jeżeli są związki zawodowe, to w tym momencie jakby na zasadach reprezentatywności związków zawodowych przedstawiciele reprezentacyjnych pracowników są przedstawiciele związków zawodowych. Natomiast jeżeli na terenie danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, to w tym momencie pracodawca zawiera takie porozumienie z przedstawicielami pracowników wyłonionych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
Rozumiem, że inicjatorem tych porozumień są przede wszystkim pracodawcy, tak?
No zdecydowanie tak, ponieważ to najczęściej sprowadza się do mniej korzystnych warunków pracy niż wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy.
Nie rodzą się z tego tytułu konflikty?
No pewnie w jakimś zakresie rodzić się będą, natomiast charakter jest mimo wszystko porozumienia, czyli pracodawca w trybie jakimś określonym zgłasza się do przedstawicieli pracowników i takie porozumienie próbuje wynegocjować. Wiadomo, że wiąże się to z tym, że jakieś warunki ekonomiczne wymuszają określone w przepisach zresztą w jakimś tam zakresie, wymuszają taką sytuację i w tym momencie pracownicy chcąc zachować miejsca pracy, godzą się na mniej korzystne warunki pracy.
Państwo tylko rejestrują te porozumienia, czy sprawdzają je pod względem prawnym, czy nie doszło do jakiegoś niechcący być może nawet złamania prawa?
Przepisy pozwalają nam na ten moment na rejestrację takich porozumień. W zasadzie skupiamy się w tej chwili na zarejestrowaniu. Jeżeli to, tak powiem, odbiegało od zasad ogólnie przyjętych, to wtedy ewentualnie możemy, tak powiem, takiego porozumienia nie zarejestrować, ale co do zasady, jeżeli spełnia wymagania przepisy dotyczące, nie jesteśmy w stanie jeszcze zweryfikować stanie, bo tego, czy pracodawca utracił jakąś tutaj płynność finansową, czy jakieś tam określone warunki, które są określone w przepisach ustawy, spełni finansowe, my tego nie jesteśmy w stanie weryfikować. My ewentualnie możemy badać to, czy tak powiem, w obrębie przepisów ustawy, która pozwala na pogorszenie tych warunków pracy, zostały, te porozumienia zawarte.
Mają państwo wiedzę na temat, jakie branże najczęściej dążą do tego typu porozumień, które są mniej odporne na ten efekt koronawirusa?
Preliminalizowałem jeszcze tych danych na ten moment, natomiast no z pewnością sektor usług i takich usług skierowanych bezpośrednio do klientów, szczególnie to jakaś gastronomia czy tego typu działalność, na pewno jest najbardziej narażona w tej chwili na tę sytuację kryzysową, no po prostu nie ma klientów, w związku z tym jak gdyby spadek obrotów następuje w tym momencie, wypełniane są te przesłanki ustawowe pozwalające na wprowadzenie tego typu porozumień.
Odmrożenie gospodarki, stopniowe odmrożenie gospodarki, to co widzieliśmy na przykład w Łagowie czy w Sławie, no może można domniemywać, że tych działań nie będzie zbyt wiele, przynajmniej w tych miejscowościach, które są tak popularne turystycznie. A jeżeli chodzi o czas, do kiedy mają możliwość pracodawcy właśnie zgłaszania tego typu porozumień, czy to będzie trwale, czy do czasu zakończenia pandemii?
No, o tym decyduje też ustawodawca, więc trudno mi się w tym zakresie powiadać. Podejrzewam, że no, mamy coś w tej chwili tarczy 4.0, która jest w tej chwili w parlamencie i jest uchwalana, więc no, im te skutki będą się na rynku, myślę, pracy utrzymywać na rynku ekonomicznym, no tak długo te przepisy będą konieczne po to, żeby no, zoptymalizować sytuację i ekonomiczną firm, ale też, tak powiem, w jakiś sposób no, tutaj warunki ustalić pracy pracowników.
Rozumiem, że do Państwa trafiają kopie tego porozumienia bez protestów ze strony związków zawodowych, załóg czy rad pracowniczych, tak? Bo to są porozumienia wcześniej przez nich zawarte i jakoś tak, dopracowane, tak, że tak
taki,
powiem.
Taki tryb co do zasady przyjmujemy, że to w takim trybie jest przeprowadzane, bo skoro, że tak powiem, pod dokumentem jest podpisany przedstawiciel pracowników i jest podpisany pracodawca, no musimy przyjąć, że to się odbyło w takim trybie.
Nie wiem, czy to jest już po zawarciu porozumień, ale pojawiają się właśnie w okręgowych inspektorach, inspektorzy pracy rejestrują takie działania jak wymuszanie urlopów wypoczynkowych, zaniżanie wynagrodzeń, czy też zwolnienia pracowników z powoływaniem się na epidemię koronawirusa. Takie właśnie skargi napływają do okręgowych inspektorów pracy. Jest z nami również Łukasz Szpilski, ekspert prawnik Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
Czy takie właśnie sygnały dochodzą też do Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze?
To znaczy sygnały na pewno. To znaczy kwestia, bo tutaj na początku należałoby też powiedzieć o tym, że jeżeli chodzi o działalność Inspekcji Pracy pod względem możliwości przeprowadzenia czynności kontrolnej, no to cały czas te działania są zawieszone. Cały czas czekamy na decyzję, kiedy inspektorzy pracy będą mogli po prostu sprawdzać i kontrolować poszczególne aspekty związane z prawidłowością przestrzegania przepisów prawa pracy. Na pewno kwestia, tak jak Pan mówił, odnośnie rozwiązania umowy o pracę, urlopu wypoczynkowego, kwestia wynagrodzenia, to się na pewno pojawia w pisma, które są adresowane jako porady prawne, więc takie problemy na pewno występują. Ale jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę, bo tu Pan między innymi wskazał w tym zapytaniu, to proszę pamiętać, że jeżeli pracodawca postanowi rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, czy to w drodze wypowiedzenia, czy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, to jedynym organem, który może kwestionować decyzję pracodawcy, jest tylko i wyłącznie sąd pracy. Czyli w przypadku wypowiedzenia, które może z okoliczności wynikać, że jest sporządzone w nieprawidłowy sposób, no to mówię, organem, który może zakwestionować decyzję pracodawcy jest tylko i wyłącznie sąd pracy. Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie, tak jak Pan powiedział, bezpodstawne, kwestie związane z urlopem wypoczynkowym, kwestie związane z czasem pracy, to są faktycznie zadania, które należą do kwestii, które rozpatrywane są przez inspektorów pracy w trakcie czynności kontrolnych.
Wróćmy do urlopów wypoczynkowych, bo z tego, co przynajmniej słuchacze nam mówią, to sporo zakładów pracy wysyła przymusowo, jakby wskazuje czas urlopu pracownikom, powołując się na te zmiany, jeżeli chodzi o tarcze, które są stopniowo wprowadzane.
To znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o kwestię urlopów w kontekście tarcz, czyli tych przepisów, które zostały zawarte, to na ten moment nie ma jeszcze żadnej regulacji, która mogłaby mówić w ogóle o urlopach wypoczynkowych. W projekcie tarczy 4.0, potocznie zwanej, już jest zapis. Jest to jeszcze na etapie projektu, jest to rozpatrywane przez Sejm, gdzie w tych zapisach możecie Państwo odnaleźć zapis mówiący o tym, że pracodawca może udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi nawet bez jego zgody, ale to dotyczy urlopu zaległego i tam w tym tym projekcie jest nawet zapisane, że nie może to przekraczać więcej niż 30 dni, jeżeli chodzi o urlopy zaległe. I też była taka interpretacja wydana przez głównego inspektora pracy, czy przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, z którego wynikało, że pracodawca może udzielić urlopu wypoczynkowego właśnie zaległego, czyli z poprzednich lat, nawet bez zgody pracownika. Natomiast jeżeli chodzi o urlop bieżący, to tutaj się nic nie zmieniło i nic się nie zmieni. To znaczy, jeżeli chodzi o urlop za 2020 rok, to on może być udzielony tylko i wyłącznie na wniosek pracownika. Czyli pracownik wnioskuje, a pracodawca udziela bądź nie tego urlopu wypoczynkowego.
Wiadomo, że dużo osób jednak te urlopy sobie zachowuje z poprzednich lat, kumulując je niejako. I w jaki sposób pracodawca, jak pan powiedział, przymusowo może wysłać na urlop, ale jak te terminy wyglądają? Czy po prostu przychodzi pracownik i dostaje kartkę od tygodnia, za tydzień idziesz na urlop na 20 dni na przykład?
Jeżeli chodzi o urlop zaległy, tutaj przepisy kodeksu pracy mówią o tym, że powinien być on wykorzystany do 30 września następnego roku kalendarzowego. Więc jeżeli mówimy o urlopie za 2019 rok, on powinien być wykorzystany do 30 września 2020 roku. Jeżeli chodzi o samą zasadę, to można to traktować jako polecenia pracodawcy. Czyli pracodawca na przykład oświadcza pracownikowi, że powinien po prostu skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Na przykład zwraca się do niego z prośbą o wykorzystanie, na przykład w tym okresie, który jest związany z czasem epidemii, albo po prostu wyznacza mu konkretną datę, dzień, od kiedy do kiedy będzie na tym urlopie wypoczynkowym. I mówię, tutaj to wszystko rozwieje te wątpliwości, właśnie ta tarcza 4.0, która w tym konkretnym przypadku reguluje tę kwestię. Ona mówi wprost, że w okresie właśnie stanu zagrożenia epidemicznego czy epidemii jest to właśnie możliwe, kiedy pracodawca po prostu udziela w wyznaczonym terminie, tak, pracownikowi urlop wypoczynkowy, ale powtarzam jeszcze raz, tu chodzi o urlop zaległy.
Czy te wszystkie przepisy dotyczące tarcz, które stopniowo są uchwalane przez Sejm, kończą się w momencie, no nie wiem, główny inspektor sanitarny mówi koniec pandemii, to wtedy wszystko nie jest już ważne?
Tam w tych poszczególnych zapisach mówi się, że pewne zasady obowiązują albo po upływie pewnego czasu, na przykład 30-60 dni po ogłoszeniu stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemiologicznego, które zostało to znowu wskazane. Więc albo mówi się, że na przykład obowiązują one w czasie tak, tego konkretnego zagrożenia. Z takimi pojęciami może pan po prostu możemy bezpośrednio spotkać właśnie w poszczególnych regulacjach, które nazywamy potocznie tarczami.
Niektórzy pracownicy poinformowali nas również, że pracodawca stworzył dwuzmianowy system pracy w celu ochrony części załogi, przynajmniej żeby się te załogi, te pracownicy nie grupowali w jednym miejscu. Jest to bezpieczniejsze, ale rodzi to też duży kłopot, jeżeli ktoś ma dzieci, szkołę i tak dalej. Czy tutaj przepisy jakoś określają te możliwości pracodawcy, pracownika?
Jeżeli chodzi w ogóle o pracę dwuzmianową, ona jest regulowana już zawsze, od pewnego czasu w kodeksie pracy taka regulacja była zawarta, więc to nie jest jakaś nowość, która została wprowadzona przez te rozwiązania związane z zapobieganiem, zwalczaniem czy przeciwdziałaniem wirusa COVID-19. No, oczywiście organizacją pracy jest to decyzja pracodawcy. To pracodawca określa, w jaki sposób będzie wprowadzony system czy rozkład czasu pracy, na przykład w postaci wprowadzenia pracy dwuzmianowej, obowiązującym w danym zakładzie pracy. Oczywiście musi być zachowany odpoczynek dobowy, tygodniowy, ale to jest decyzja, należy do pracodawcy w tym konkretnym przypadku.
Panie inspektorze, pytam teraz Jerzego Łabońskiego, Kręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze. Panie inspektorze, czy przygotowują państwo już na wypadek ewentualnie odmrożenia i stworzenia możliwości wizyty w zakładach pracy przez inspektorów, taki harmonogram kontroli tych wszystkich skarg, zażaleń, czy w ogóle tego systemu związanego z tymi zmianami w prawie pracy?
Oczywiście, że cały czas przygotowujemy się do, tak powiem, wszczęcia ponownie czynności kontrolnych. Natomiast jest to proces dosyć utrudniony. Nasze czynności kontrolne są dosyć specyficzne. Tu tak powiem po pierwsze, że inspektor pracy w ciągu tygodnia bywa czasami w 3, 4, nawet 5 zakładach pracy. A dwa, że spotyka się z całym szeregiem ludzi w tych zakładach pracy, bo zarówno spotyka się z pracodawcą, czy osobą reprezentującą pracodawcę, z przedstawicielami związku zawodowego, jeżeli są takie w zakładzie, z pracownikiem działu kadr, z pracownikiem działu księgowości, jeżeli taka tematyka jest, tak powiem, przedmiotem działalności kontrolnej, z pracownikiem służby BHP, z kierownikiem wydziału, czasami z poszkodowanym w wypadku przy pracy, świadkami wypadku i tak dalej, więc to jest cały szereg osób, z którymi, że tak powiem, inspektor pracy musi się spotkać. W związku z tym, no tutaj póki co szef jeszcze nie podjął decyzji o terminie wznowienia tych czynności kontrolnych. Myślę, że no niedługo i tak będzie musiało faktycznie nastąpić, bo no liczba wpływających skarg do Okręgowego Inspektora Pracy u nas, ale myślę w całej Polsce, no delikatnie nam wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. W związku z tym no czas by było, że tak powiem, zacząć pomagać pracownikom w rozwiązywaniu ich problemów, które tak powiem zaistniały w trakcie tutaj stanu epidemii. Natomiast no z tym bardziej, że dotyczy to w wielu przypadkach wynagrodzeń, bo na tutaj już przeanalizowali okres porównywalny ubiegłego roku i tego roku, no to jest rzędu 10% wzrost skarg. I tutaj na przykład mamy skargi w okresie od 16 marca do 1 czerwca, 8 takie zestawienie, więc mamy 283 skargi odnotowane w okręgu, z czego aż 184 skargi dotyczą wypłaty wynagrodzenia. No jest to, tak powiem, jak wiemy, istotny czynnik, bo niestety bez pieniążków nigdzie, że tak powiem, nie załatwimy naszych spraw, nie poregulujemy rachunków i tak dalej, więc to są życiowo istotne sprawy. Ale są też takie drobne sprawy, jak chociażby niewydanie świadectwa pracy, takie 21 skargi, które też tutaj można było w mniejszym czasie próbować załatwiać. Kwestią jest tutaj, no to, o tym chciałbym przed tym słuchaczom powiedzieć, że ułatwia nam znacznie pracę, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli przystąpimy do czynności kontrolnych, fakt zgody ujawnienia w trakcie kontroli faktu złożenia skargi. Bo co do zasady, skargi składane do inspekcji pracy są objęte tutaj tajemnicą i inspektor pracy podczas kontroli nie ujawnia faktu, że w ogóle kontrola jest spowodowana skargą, nie mówiąc o tym, że ujawnią osobę, która tą skargę złożyła. Natomiast no, w momencie, kiedy jest taka możliwość, że jest taka, w czasie kontroli inspektor pracy mógłby ujawnić fakt złożenia takiej skargi, no znacznie nam to ułatwi sytuację i uprości przeprowadzenie takiej kontroli i załatwienie takiej sprawy.
A teraz co się dzieje z tymi skargami? Czy one po prostu ad acta idą i czekają na lepsze czasy, że tak powiem? Czy jesteście w stanie w sposób zdalny cokolwiek załatwić, przeciwdziałać złym jakimś zjawiskom, no, które dzieją się w zakładach
tutaj
pracy?
Tutaj szef jak gdyby no, podjął decyzję o tym, że wstrzymał wszystkie czynności kontrolne poza kontrolami, które są związane z badaniem wypadków przy pracy, badaniem wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe oraz w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, czyli no, jeżeli, tak powiem, pracownicy pracują przy maszynie bez osłony, czy też na rusztowaniu, które nie ma balustrady do ochrony, no w tym momencie, że tak powiem, podejmujemy takie interwencje. Natomiast w pozostałym zakresie te kontrole zostały przez szefa zawieszone, w związku z tym nie są realizowane. Natomiast no, myślę, że już tutaj w najbliższym czasie taka decyzja tutaj przez szefa zostanie podjęta i do tych spraw wrócimy już w pełnym zakresie, na ile oczywiście warunki epidemiologiczne nam na to pozwolą.
Czyli dopiero teraz możecie ewentualnie przyjmować te skargi, a kiedy się warunki zmienią, to znaczy będzie ogłoszony jakby koniec pandemii albo zmniejszona jej skala, to wtedy ewentualnie będziecie weryfikować te rzeczy już w zakładach pracy, te skargi i te i próbować wtedy rozwiązywać tę sytuację, tak?
No zdecydowanie tak. Na ten moment, tak powiem, no udzielamy informacji, że no nie jesteśmy, nie mamy możliwości przeprowadzenia czynności kontrolnych w tym zakresie i w związku z tym prosimy o nawet w takim zakresie nie kumulować takiej ilości tych skarg, bo nagromadzenie no spowoduje to, że no, tak oczywiście odnotowujemy, bo wszystko jest w rejestrach, więc my doskonale wiemy, od jakich pracodawców takie informacje do nas docierały. Jesteśmy w stanie, tak powiem, pogrupować to nawet na pracodawców, których, tak powiem, największa skala tych informacji dotyczyła. Natomiast zwracamy się do osób składających do nas takie informacje o to, żeby jeżeli ta sytuacja nie została rozwiązana, ponowili nam, tak powiem, tą skargę w okresie zakonu, kiedy przystąpimy do czynności kontrolnych. No umożliwi nam to w tym momencie szybszą reakcję i załatwienie tych najbardziej pilnych spraw.
Dziękuję bardzo. Jerzy Łaboński, Okręgowy Inspektor Pracy oraz Łukasz Szpilski, ekspert prawnik Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze byli naszymi gośćmi. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Co? Jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Pamiętają państwo, że od dłuższego czasu już odradzamy ludziom, tym, którzy kończą już swoją pracę zawodową, przechodzenie na emeryturę właśnie w tym miesiącu, w czerwcu. Ale to się, zdaje się, zmienia. Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak jest, że w czerwcu już teraz bezpiecznie możemy przejść na emeryturę bez obawy o to, że to świadczenie będzie mniejsze niż gdybyśmy przeszli na przykład w lipcu czy w maju?
Wszystko się zgadza, panie redaktorze. Do tej pory czerwiec był jedynym miesiącem, gdy składki podlegały tylko waloryzacji rocznej, a nie kwartalnej, tak jak inne miesiące. W wyliczeniu emerytury w tym miesiącu pomijano wskaźniki waloryzacji kwartalnych, o których mówiłam, które mogłyby zwiększyć środki zgromadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, co z kolei negatywnie przekłada się na wysokość świadczeń. Emerytura obliczona w czerwcu była zazwyczaj niższa od tej, którą można było otrzymać na przykład w maju czy w lipcu. W minionych latach na przykład urodzeni w czerwcu, którzy chcieli przejść na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, często wstrzymywali się za złożenie wniosku do lipca. Co prawda postępując tak nie otrzymywali emerytury za czerwiec, ale później z powodu korzystnej waloryzacji składek co miesiąc dostawali wyższe świadczenia. My też co roku informowaliśmy o tym, że ta emerytura w czerwcu może być niższa, także bardzo często na łamach państwa anteny. W tym roku przyjęto rozwiązanie, dzięki któremu emerytury, o które występujemy w czerwcu, będą obliczane tak jak świadczenia, o które wnioskujemy w maju. To oznacza, że ich kwota będzie wyższa. Więc jeżeli w czerwcu zostanie rozwiązany stosunek pracy, ZUS wypłaci za ten miesiąc świadczenie, które nie przysługiwałoby, gdyby wnioskodawca wystąpił o nie od lipca. Niekoniecznie jednak trzeba śpieszyć się ze złożeniem takiego wniosku już w czerwcu, ponieważ im później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa. W kwestii roku jest to nawet o 8%, więc jeżeli przepracujemy rok dłużej, to ta emerytura może być aż 8% wyższa. Czasami daje to kwotę nawet kilkuset złotych.
W zależności od wysokości tej emerytury. Ale proszę powiedzieć, oczywiście, bo czy to rozwiązanie jest, bo to jest rozwiązanie związane z tarczą antykryzysową 3.0, z tego co pamiętam. Czy to tak, będzie trwałe, czy to tylko na czas pandemii jest prowadzone?
Jest to już trwałe rozwiązanie, także w przyszłym roku, w kolejnych latach już osoby urodzone w czerwcu nie będą się musiały martwić.
Ta emerytura, na którą zdecydowalibyśmy się pójść w czerwcu, będzie prawie że to samo, co gdybyśmy w lipcu to zgłosili? Czy to jest jednak jakaś tam różnica?
Nie. Tutaj tym kluczowym, niekorzystnym miesiącem był czerwiec. W pozostałych miesiącach ta emerytura plasuje się na podobnym poziomie. Przyjmuje się, że najwyższa jest w marcu, natomiast to są już marginalne kwoty. Więc czy byśmy poszli w maju, czy w lipcu, ona będzie na podobnym poziomie. Natomiast też zachęcamy, żeby przemyśleć to przejście na emeryturę, ponieważ mówię, no każdy rok pracy gwarantuje nam wyższe świadczenie, ponieważ ten sposób obliczania emerytury premiuje osoby, które dłużej są aktywne zawodowo i odprowadzają składki.
Z innych zmian to wiadomo, że już dzieci mogą być, te najmłodsze, prowadzone do szkoły, ale to zależy od decyzji rodziców. Czy w związku z tym są jakieś zmiany związane z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym?
Na razie czekamy na podpisanie ustawy w ramach tarczy antykryzysowej 4.0. W poprzednim rozwiązaniu niestety nie znalazł się zapis o dodatkowym zasiłku opiekuńczym dla rodziców dzieci do lat 8. Natomiast takie rozwiązanie ma być wprowadzone w tarczy antykryzysowej 4.0 z tą datą wsteczną. Także jeżeli podejmiemy decyzję, że mimo otwarcia tego przedszkola czy żłobka nie chcemy dziecka posyłać do placówki, bo boimy się o jego bezpieczeństwo, to w dalszym ciągu można do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do pracodawcy składać wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, natomiast będą one rozpatrywane już po podpisaniu tarczy antykryzysowej 4.0. Także wnioski można składać na tych drukach, które były wcześniej aktualne, natomiast rozpatrywane będą, tak jak mówię, po podpisaniu ustawy.
Ale te osoby, które zdecydują się na odprowadzenie dzieci do szkół, to także mogą wnioskować, czy już nie te osoby? Już...
To znaczy, no jeżeli dziecko idzie do szkoły czy przedszkola, no to ma zapewnioną opiekę.
Rozumiem. I wtedy nie ma tego zasiłku dodatkowego.
Ale... Nie ma zasiłku, ponieważ nie opiekujemy się w tym momencie dzieckiem.
No tak, ale jeżeli na przykład załóżmy taką sytuację, że no, odprowadziliśmy dziecko, ale po tygodniu rezygnujemy jednak i to dziecko będzie...
To nie, to wtedy możemy oczywiście złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Nie stanowi to żadnego problemu. Możemy posłać na tydzień, na parę dni. Natomiast jeżeli stwierdzimy, że istnieje, nie wiem, ryzyko, to wtedy możemy skorzystać z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Już dzisiaj możemy składać wniosek, mimo to, że jeszcze ten nie jest uchwalony dokładnie do końca przez Sejm i podpisany przez prezydenta?
Cały czas możemy składać wnioski, czekamy tylko na podpis. Jak tylko się pojawi, będziemy te wnioski weryfikować.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Za chwilę dowiemy się o zmianach związanych właśnie z pobytem w lecznictwie uzdrowiskowym, czyli jak wybrać się do sanatorium.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Mamy dobrą informację dla tysięcy osób, które mają skierowanie już do sanatoriów, ale w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa niestety nie mogli skorzystać z tego skierowania. Jest z nami Sylwia Wojciech, kierownik działu lecznictwa uzdrowiskowego Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
To rzeczywiście dobra informacja, tak? Bo już niebawem będą Państwo mogli wyjeżdżać do uzdrowisk.
Tak, od dnia 15 czerwca ruszamy z przydziałem skierowań. Będzie można na nowo korzystać z leczenia uzdrowiskowego.
A co z pacjentami, którzy już mieli to skierowanie, a nie mogli właśnie wyjechać? Jak to będzie rozstrzygnięte, jak to będzie rozwiązane?
To znaczy tak, część pacjentów rozpoczęła leczenie i musiała przerwać takie leczenie z uwagi na to, że została wprowadzona zamknięcie, znaczy uzdrowiska przestały prowadzić swoją działalność. To jest jedna grupa pacjentów. Następna grupa pacjentów jest taka, która miała terminy między 15 marca potwierdzone do terminy, które miały się rozpocząć do 15 czerwca i te osoby również nie mogły skorzystać z uwagi na to, że uzdrowiska nie prowadziły tej działalności. I też są osoby, które mają potwierdzone terminy leczenia po 15 czerwca i te terminy są aktualne i mogą rozpocząć takie leczenie w tych terminach, które zostały przez nas potwierdzone.
Czyli te terminy będą po prostu przebułkowywane, jeżeli tak można hotelowego języka użyć, tak?
Właśnie w tej trzeciej, dla tych osób, które mają potwierdzone terminy po 15 czerwca, one się nie zmienią, tak? One obowiązują, tylko takie osoby od nas dostaną informację dotyczącą zrobienia badań, zrobienia wymazu na obecność koronawirusa i takie pisma z informacją, gdzie można dokonać takiego badania, będą wysyłane do tych pacjentów na adres domowy z informacją o wykonaniu takiego badania.
To badania będą bezpłatne?
Tak, badania są bezpłatne i powinny być wykonane nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia.
No to dużo firm już teraz i instytucji będzie wymagało tych badań. Na przykład wszystkie osoby, które by chciały polecieć na Cypr czy Sardynię, będą musiały mieć taki paszport koronawirusowy, żeby po prostu były one przebadane wcześniej. Jak wcześniej, przed wyjazdem, ile czasu wcześniej przed wyjazdem trzeba te badania wykonać? Czy jest jakiś termin, określenie jakieś?
Nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem leczenia uzdrowiskowego pacjenci będą musieli wykonać to badanie.
Czy w uzdrowiskach będzie taki sam system jak do tej pory, czy będą jakby luźniej, będzie mniej tych ludzi, którzy będą mogli przebywać w uzdrowisku?
Znaczy, na ten moment ma być ta sama liczba osób przyjętych do uzdrowiska. Zakładamy, że osoby, które będą jechać na leczenie, są zdrowe z uwagi na to, że będzie ten test wykonany i jeżeli będzie wynik ujemny, będą mogły rozpocząć takie leczenie.
Czyli żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi też o wykonywane zabiegi, nic nie będzie, żadnych zmian, tak?
Na ten moment nie mogę nic więcej powiedzieć, czy tutaj będą ograniczenia, jeżeli chodzi o wykonanie zabiegów.
Maseczki w każdym razie trzeba wziąć ze sobą, bo w pomieszczeniach ogólnie przyjętą ustawą, w pomieszczeniach zamkniętych, te maseczki trzeba mieć na sobie, tak?
Tak, jeżeli chodzi o maseczki, no to na pewno bezpieczniej ze sobą mieć taką maseczkę i w uzdrowisku mieć jakby no, tak być zabezpieczonym, tak. Główny inspektor sanitarny dokonał takiego jakby analizy wytycznych dotyczących jakby procedur przyjęcia pacjentów na leczenie uzdrowiskowe w uzdrowiskach i w zachowaniu takiego bezpieczeństwa.
Czyli już teraz można się starać po prostu o wyjazd do sanatoriów, różnych sanatoriów. Państwo będą to weryfikować i ewentualnie przydzielać już miejsca w zależności od możliwości, rozumiem.
No oczywiście tak, skierowania są cały czas przyjmowane, przekazywane do lekarza i jeżeli pacjent składa takie skierowanie, to będą dokonywana ocena przez naszego lekarza i będą pacjenci mogli korzystać z leczenia, tak.
Ale przypomnijmy, że to skierowanie nie może być wcześniej niż rok chyba po poprzednim pobycie, tak?
Tak, te zasady cały czas obowiązują. Skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia. Następne leczenie można się starać po upływie 12 miesięcy od daty zakończonego wcześniejszego leczenia.
I nie lekarz, który kieruje do sanatorium, tylko państwo będą decydowali o tym, gdzie ewentualnie dana osoba będzie wysłana do którego sanatoriów, tak?
Tak, oczywiście zgodnie z profilem leczenia, oczywiście.
I małżeństwa będą państwo, że tak powiem, łaskawi dla tych małżonków, którzy akurat mają w tym samym miejscu, w tym samym czasie możliwość wyjechania właśnie do uzdrowiska?
No my tutaj jako oddział no nie robimy problemów. Jeżeli jest możliwość połączenia osób, które proszą o wspólną realizację, łączymy małżonków i wysyłamy do jednego miejsca.
Rozumiem. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję.
I przypomnę, że naszym gościem była Sylwia Wojciech, kierownik działu lecznictwa uzdrowiskowego Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dobra wiadomość, od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Dziękuję państwu również za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, miłego dnia, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.